siostrach, i o braciach, i o rodzicach, i o Kręgu Bezpieczeństwa dzisiaj chcę rozmawiać z naszą gością, która pojawił się w studiu. To Adam Stepnowski-Sajt, psycholog pracujący w Fundacji 05, Szkole Podstawowej Cogito i Fundacji Rozwoju Motylarnia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krąg Bezpieczeństwa to metoda pracy, która ma wzmocnić relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Odnosi się do tych młodszych dzieci. To nie jest metoda, którą pracuje się z nastolatkami. Chciałam pana zapytać właśnie, co to jest za metoda, bo mam wrażenie, że ona nie jest powszechnie znana. Więc pytanie tak naprawdę, o co chodzi z metodą Krąg Bezpieczeństwa, jeżeli ktoś z rodziców o tym usłyszy, jak należy to rozumieć?
No to jest coś, dla mnie to jest coś wspaniałego, to jest coś, na co się natknąłem osobiście w 2010 roku na konferencji w Lipsku, gdzie widziałem właśnie twórców metody, jak opowiadali o tym i to było coś wspaniałego i już wtedy wiedziałem, że na pewno chcę się tego nauczyć. Są jakieś książki po polsku, jakieś tłumaczenia. Samym tłumaczeniem jest kłopot, bo pierwsze tłumaczenie, gdyby ktoś chciał szukać tego, to nazywa się Krąg Ufności. Także pod takim hasłem to gdzieś tam się pojawiło, zostało wydane. Co to jest? To jest podejście oparte na 5 dekadach badań nad tym, jak się tworzy więź między małym człowiekiem a jego opiekunami. I konsekwencja z tych badań jest taka, że jesteśmy w stanie określić, co się wydarzy potem w życiu tego człowieka, czyli sposób tej naszej opieki rodzicielskiej w ciągu pierwszych kilku lat życia w dużej mierze wpływa na to, jakim ten ktoś będzie człowiekiem, jak sobie będzie radził w relacjach z innymi, jak sobie będzie radził sam ze sobą i ze światem.
Z jednej strony brzmi to bardzo optymistycznie, że stosując pewne metody czy kroki jesteśmy w stanie wpłynąć na życie młodego człowieka, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to nieco obciążające, że można się wystraszyć. Tak się tutaj oswoić z krągiem bezpieczeństwa.
Tak, można się, tak, rzeczywiście krąg bezpieczeństwa może być niebezpieczny w tym sensie, że jak się z samą teorią zapoznać i tak sobie wziąć do głowy to, że pierwsze 3 lata życia w dużej mierze determinują ten rozwój człowieka, a z tych pierwszych 3 lat życia to pierwszy rok życia, że 11-miesięczne dziecko już jest w stanie rozpoznawać, które jego emocje są dla rodzica niepokojące i uczy się ich unikać, znaczy unikać pokazywania ich, co nie znaczy, że przestaje je czuć.
Jeżeli nie chce wywołać tej negatywnej reakcji rodzica.
Tak, bo dziecko chce przeżyć, dziecko chce być, chce żyć, chce kwitnąć, chce mieć rodzica, który będzie się nim opiekował, więc jak widzi, że jego złość w jakiś sposób jest dla rodzica niekomfortowa, no to uczy się coś tam dziwnego robić z tą złością, jakoś jej nie pokazać albo pokazywać ją inaczej, na przykład. Natomiast jak się czyta te ich książki, zwłaszcza tą taką najnowszą książkę napisaną dla rodziców, Raising Secure Child, czyli wychowując bezpieczne dziecko, to tam jest takie cały czas hasło powtarzające się, nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za późno. Z nastolatkami też można pracować tą metodą. Jest to trudniejsze, ale też można jak najbardziej.
Mhm. Czyli w ten sposób odnosi się pan do moich słów, że to jest tylko do pewnego momentu skuteczne, a później już nie, więc dobrze, wycofuję się z tego twierdzenia.
Styl przywiązania można zmieniać. W trakcie całego życia różne wydarzenia, ważne związki, relacje, rozmowy z przyjaciółmi, z kimś najbliższym, psychoterapia, udział w jakiejś grupie, to cały czas może też na dorosłego wpłynąć. Także nigdy nie jest za późno.
No jasne, jesteśmy plastyczni, mimo że jesteśmy zbudowani też z różnych doświadczeń i w kręgu bezpieczeństwa, jak rozumiem, chodzi o to, żeby te doświadczenia były jak najlepsze, a my jako opiekunowie czy rodzice świadomie podchodzili do więzi, do relacji, która wytwarza się między nami a dzieckiem. Powiedział pan, że po raz pierwszy zetknął się z tą metodą w Lipsku, ale powiedzmy, że ona pojawiła się na gruncie amerykańskim.
Tak, tak. To 3 Amerykanów, Glenn Cooper, Kent Hoffman i Bert Powell opracowali tę metodę na podstawie badań jeszcze innych Amerykanów, Johna Bowlby'ego oraz, John Bowlby był Anglikiem, oraz Mary Ainsworth, więc to jest coś, co korzenie tej wiedzy to jest jakieś lata 40., 50. To już wtedy powstały te pierwsze jakby opracowania, pierwsze te obserwacje. Natomiast oni w jakiś ciągu ostatnich 20-30 lat wspólnej pracy stworzyli z tej wiedzy na temat przywiązania, tego jak to się tworzy, te więzi, stworzyli taki program pracy z rodzicami. Program, który można podzielić na 8 2,5-godzinnych spotkań i z powodzeniem stosować z grupą 10-12 rodziców po to, aby wesprzeć ich, zwiększyć ich refleksyjność, wesprzeć ich w budowaniu tych bezpiecznych relacji z dzieckiem.
A co to znaczy bezpieczne relacje z dzieckiem?
Co to znaczy bezpieczna relacja z dzieckiem? To...
Zastanawiam się nad tym bezpieczeństwem, które
tak,
tkwi
bo
ono
się w nazwie. To się ciągle pojawia, tak, przewija.
I potocznie, kiedy myślimy o bezpieczeństwie, no to oczywiście myślimy o tym, żeby dziecko dotarło całe i zdrowe do szkoły i z powrotem do domu. Myślimy o ostrożności, o tym, żeby przechodzić na zielonym świetle. Tutaj chodzi o coś więcej.
Dokładnie. No tutaj masz takie polskie pojęcie, to może poczucie bezpieczeństwa. To jest taka, bardziej by pasowało, to jest taka cecha. Człowiek, który ma to bezpieczny styl przywiązania, który ma to poczucie bezpieczeństwa na dobrym poziomie, to jest ktoś, kto wierzy w siebie, wierzy w innych, nawet jak przeżywa trudne sytuacje w życiu, to potrafi zdecydować, kiedy sobie poradzić z nimi samemu, kiedy poprosić kogoś innego o pomoc. To jest ktoś, kto wierzy w przyszłość. To jest ktoś, kto z jednej strony patrzy realistycznie, ale z drugiej strony z nadzieją, odwagą. To jest ktoś, kto nawet jak zepsuje jakąś relację, w której jest, to ma chęć i jakąś gotowość do tego, żeby ją i zdolność do tego, żeby ją naprawić. To tak w takim, czyli ktoś, kto po prostu nie jest jakimś tam supermanem, to nie jest kolejne warsztaty na temat najskuteczniejszego sposobu wychowania dziecka. To są warsztaty o tym, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, który jest w stanie wychować wystarczająco, tutaj szukam dobrego słowa, wystarczająco dobre dziecko, to może...
Otwarte, spokojne?
Tak, tak. Bezpieczne właśnie, z tym poczuciem bezpieczeństwa.
W relacjach.
W relacjach, w świecie i ze sam sobą, nie? To relacje do siebie, relacje do innych ludzi i relacje do świata ogólnie.
To brzmi fantastycznie, to znaczy znakomicie, ale gdybyśmy mieli zawsze w takich rozmowach, które siłą rzeczy po części są teoretyczne, ale tak naprawdę podczas państwa psychologów pracy polegają na konkretnych zajęciach i konkretnych przykładach, to czy możemy odwołać się właśnie do tego 11-miesięcznego dziecka, które... Właśnie nie przestudiowałam rozwoju dziecka, czy to jest ten etap, kiedy dziecko zrzuca łyżeczkę, ale w jaki sposób dziecko może wywołać złość rodzica i w jaki sposób rodzic może się nauczyć tego unikać w odniesieniu do tak malutkiego dziecka?
Jak dziecko może wywołać złość rodzica? Budząc go w środku nocy na przykład.
No właśnie. I co ten rodzic, mimo że odczuwa tę złość, powinien zrobić, żeby nie zrobić krzywdy swojemu dziecku?
Robienie krzywdy to już jest taki... Na razie jeszcze tam nie idźmy. Na razie zostawmy to na drugą połowę.
Dobrze, wracam.
Myślę sobie tak. Może weźmy taką emocję, na przykład smutek, żeby było łatwiej. Mamy takie dziecko 11-miesięczne, to niektóre już zaczynają sobie nawet chodzić. Niektóre jeszcze tam dziarsko raczkują albo przy meblach. I teraz taki malec nagle traci tą równowagę, przewraca się. I w zależności od tej naszej reakcji, najczęściej powtarzającej się reakcji, bo pewnie jednego dnia tak zareagujemy, jednego inaczej, możemy podbiec i powiedzieć, o nic się nie stało, przestań płakać. Możemy podbiec i, nie wiem, zacząć wołać lekarza, policję i tutaj ekipę dochodzeniową, żeby sprawdzić, jak to się stało i zabezpieczyć kolano lodem i zawieźć dziecko na pogotowie. A możemy zostać przy tym dziecku i pozwolić mu na to, co czuję. O, przewróciłeś się, boli cię. O, przestraszyłeś się, jest ci smutno. Okej. Są różne reakcje. Różni rodzice różnie zareagują. I to jest jakby
to
takie...
Można też powiedzieć, no znowu.
Tak, a można zupełnie zignorować. Jest rodzic, który to zupełnie zignoruje. I teraz z takich małych cegiełek tworzy się doświadczenie tego dziecka. Jeżeli teraz któreś z tych reakcji będą przeważały, na przykład ta reakcja w stylu nic się nie stało, nie ma się czym przejmować, to przecież nie boli, no to może to wtedy wpłynąć na tego kogoś w jakiś określony sposób. Jakiś tam stosunek do samego siebie i do innych ten ktoś będzie miał.
Rozumiem, że pan przywołuje ten przykład jako ten spośród tego arsenału przytoczonych jako najbardziej pożądany i wspierający.
Że który jest wspierający?
No, widzę, że oj, przewróciłeś się, widzę, że ci smutno.
Tak, tak. Mhm. Widzę, co czujesz, jestem przy tym, towarzyszę tobie. Jasne, że oceniam rozsądnie, co tam się wydarzyło, czy ta noga jest rzeczywiście tylko stłuczona, czy coś tam, ale ogólnie towarzyszę dziecku, bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jeden z wielu upadków, na które się musi przygotować w życiu, z którymi sobie będzie samo sobie radziło, ale jednocześnie jestem przy nim i daję mu jakby swoje wsparcie, jeżeli ono potrzebuje z niego skorzystać.
Jako rodzice sami jesteśmy zbudowani z doświadczenia i zwłaszcza kiedy są takie sytuacje, że dziecko upada, myślę, że reagujemy automatycznie i trudno zreflektować to, w jaki sposób moglibyśmy zareagować, żeby to było wspierające dla dziecka. No, jak to zrobić? O tym porozmawiamy w kolejnej części audycji. Słuchają Państwo Radia Poznań, to audycja z innej bajki, 26 minut po 20. Na pewno z innego kraju przywędrowała do nas metoda Krąg Bezpieczeństwa, o której dzisiaj rozmawiam z gościem. Jest z nami Adam Stepnowski, psycholog, i rozmawiamy o tym, na czym warsztaty Krąg Bezpieczeństwa będą polegały, bo powiedzmy, że no, jesteśmy w przygotowaniu do tych warsztatów, które już po wakacjach będą w Poznaniu, więc no, tym bardziej świadomie chcemy rozmawiać, żeby Państwo, którzy są zainteresowani rozwojem własnym jako rodziców i jak najlepszymi relacjami ze swoimi dziećmi, no, będą Państwo mogli wziąć udział w tych warsztatach.
Znaczy, no, ja nie tylko mówię z teorii, ale też z doświadczenia, gdyż jeden pełny taki warsztat przeprowadziłem w żłobku Wesołe Koziołki w Poznaniu. Także dzięki tam odważnym rodzicom, którzy wzięli udział, wiem, jakie to jest uczucie. Cały czas nie mam jeszcze takiego zatwierdzonego tłumaczenia. Tłumaczę po prostu na żywo to, co tam jest w tym scenariuszu, w tym programie. Pewnie warto byłoby powiedzieć, czym się różni ten warsztat od jakiegokolwiek innego, bo wielu rodziców pewnie zna wiele różnych warsztatów w wielu różnych miejscach. Tutaj specyfiką jest to, że twórcy metody dużo pracowali na początku z kamerą. Nagrywali rodziców w trakcie interakcji rodzica z dzieckiem po to, żeby pokazać rodzicom zwłaszcza te momenty, gdzie się dzieje coś dobrego, coś korzystnego, coś wspierającego tą relację. I głównie to się potem pokazuje rodzicom po to, żeby ich wzmacnić, żeby budować jakby to, co te zasoby, które mają. Natomiast no, to jest drogie, to jest trudne. To jest taka niełatwa praca, żeby filmować z każdą grupą i tak dalej. Więc oni opracowali na podstawie tych filmów, tych rodziców, którzy się zgodzili, zachowali te nagrania i opracowali taki program, w których się pojawiają już takie najbardziej reprezentatywne nagrania. Do tych nagrań są komentarze, są pauzy, są materiały, które się następnie rozdaje rodzicom, ale przede wszystkim rozmowa. Rozmowa, refleksja. Na takie dwugodzinne spotkanie materiałów jest tych wideo jakieś 15 minut. Natomiast te 15 minut rzeczywiście się ogląda przez te 2 godziny i jest o czym rozmawiać. Rodzicom się otwierają w głowach klapki, całe po prostu skrzynie, szafy, całe pokoje skojarzeń i odkryć dotyczących ich własnego dzieciństwa i ich własnego wychowywania własnych dzieci. I po prostu rozmowa się toczy. A na tych filmikach są właśnie różne przykłady tego, co robią rodzice razem z dziećmi. Dziecko podchodzi, rodzic reaguje tak, rodzic reaguje inaczej. Dziecko się oddala od rodzica, idzie się bawić, a rodzic mu pozwala na to, albo mu utrudnia to jakoś. No i potem pauzujemy i się zastanawiamy razem, co robił ten rodzic, jak się czuliście i tak dalej.
A dlaczego mówimy o kręgu bezpieczeństwa? Bo w tej chwili mówimy o relacji dziecko-rodzic, więc tak naprawdę jakby jeden na jeden. A czego dotyczy to słowo krąg?
Krąg, no to jest właśnie taka, to leży u podstawy ich koncepcji. Jakby oni w ramach swoich badań odkryli, że dziecko w stosunku do rodzica ma takie 3 rodzaje potrzeb. pierwszy rodzaj potrzeb to jest oddalanie się. Dziecko potrzebuje od rodzica się jakby odbić, jak od trampoliny, wystartować jak właśnie samolot z bazy i ruszyć, żeby eksplorować świat, żeby ten świat poznawać. Ale to nie oznacza, że ten rodzic ma w ogóle gdzieś zniknąć, przestać być. Nie, nie, to właśnie tutaj rodzic jest bardzo dziecku potrzebny jako ktoś aktywny. Ktoś, kto spogląda, patrzy, obserwuje dziecko, ktoś, kto cieszy się dzieckiem, kto jakby wspiera, kibicuje, prawie tak jak kibic gdzieś tam na meczu. Rodzic jest potrzebny do tego, aby czasami uczestniczyć razem z dzieckiem w zabawie. Czasami ta zabawa dopiero wtedy ma wartość, jak ten rodzic jest. Więc to są te potrzeby tak ogólnie związane z oddalaniem się, eksplorowaniem świata. Potem się pojawiają potrzeby związane z powracaniem. Czyli dziecko wraca do rodzica i potrzebuje być przyjęte przez rodzica. Potrzebuje rodzica, który z otwartymi rękoma czeka. Potrzebuje rodzica, który będzie w stanie nazwać te uczucia, które dziecko czuje. O, jest ci smutno, cieszysz się, tak bardzo się cieszysz, że sam nie wiesz, co masz zrobić. Potrzebuje rodzica, który się zachwyci dzieckiem, który będzie otwarty, pozytywny, no gotowy i dostępny.
A trzecia,
bo to są takie jakby grupy potrzeb. Mhm. Trzecia grupa potrzeb dotyczy, oni mówią na to dłonie na kręgu, czyli to są różne role, które pełni rodzic. Z jednej strony jest bezpieczną bazą, z której startuje to dziecko, a z drugiej strony jest bezpieczną przystanią, do której dziecko przypływa wtedy, kiedy potrzebuje.
Czyli ten trzeci element to jest połączenie tych dwóch pierwszych funkcji?
Te dwa pierwsze elementy dotyczą dziecka. Dziecko potrzebuje się oddalać, dziecko potrzebuje wracać.
Aha, rozumiem.
A potem jest rodzic, który raz potrzebuje być, no, potrzebuje dostrzegać to, kiedy dziecko potrzebuje tego wypchnięcia, a kiedy potrzebuje zbliżenia. I kiedy my o tym opowiadamy, jak się piękne są animacje w ogóle, dostępne na YouTubie, można to oglądać. Natomiast jak tego się słucha, to się wyobraża...
A to trzeba pisać krąg bezpieczeństwa, czy po angielsku?
Najlepiej Circle of Security. Mhm. Circle of Security, czyli tą angielską nazwę. I jak słyszymy o tym, to sobie wyobrażamy, to najłatwiej sobie pewnie wyobrazić takie dziecko na placu zabaw. Przychodzi z rodzicem, wychodzi gdzieś tam, idzie na zjeżdżalnię, siedzi na tej zjeżdżalni, obraca się, patrzy, widzisz mnie. Jeżeli rodzic widzi, no to wtedy dziecko czuje się bezpiecznie, żeby zjechać, ale zjedzie, sypnie sobie piaskiem w oczy i jeszcze ktoś spojrzy na niego dziwnie i jakaś tam pani pokiwa palcem na niego albo coś i potrzebuje wrócić do tego rodzica. I ten rodzic wtedy powinien być gotów, żeby to dziecko przyjąć. To tak sobie można to wyobrazić, ten krąg bezpieczeństwa w takiej skali trochę dłużej, ale ten krąg bezpieczeństwa czasami jest taki, no trzeba zobaczyć po prostu te nagrania, że to jest, tak szybko może to się zmieniać. Dziecko patrzy na zabawkę, patrzy na rodzica, czy rodzic akceptuje, patrzy z powrotem na zabawkę, patrzy na wyraz twarzy rodzica, czy rodzic się jakby aprobuje to, żeby poszło i rusza. Ale tak naprawdę już ten krąg się odbył z dwa razy wcześniej, kiedy dziecko potrzebuje tego, nie wiem, no tego delikatnego, tego sugestii, tak, możesz, tak.
Czyli ten krąg dotyczy tej zwrotności w relacjach.
Tak. Brzydkie słowo psychologiczne, receptywność, czyli zdolność rodzica do odbierania sygnałów tego dziecka. O, teraz dziecko potrzebuje, żebym go wspierał w oddalaniu się. O, już mnie potrzebuje, żebym był gotów na odebranie, przyjęcie go. I to się wszystko dzieje intuicyjnie. To nie są nasze świadome decyzje. Świadomie reflektujemy nad tym, świadomie nad tym rozmawiamy, o tym rozmawiamy na warsztacie, na zajęciach, czasami po prostu z przyjacielem, czy gdzieś, czy z innymi rodzicami. Oni dużo mówią o tym, że trzeba rozmawiać z innymi rodzicami. Rozmawiać z innymi rodzicami o tym, co się dzieje, o tym, co przeżywamy.
A dlaczego?
Bo wtedy, kiedy mówimy o tym, to to, co myślimy, staje się faktem. Utrwalają się połączenia, utrwalają się synapsy w naszych mózgach. Zaczynamy to dostrzegać, zaczynamy to, co było wcześniej naszą intuicją, staje się naszą wiedzą. Tak jakby się to, takie z małych ścieżek w naszych mózgach tworzą się autostrady, którymi potem będą mogły popłynąć te właściwe reakcje.
Czyli w ten sposób podczas warsztatów analizujemy i wzmacniamy te zachowania, które są organiczne czy potrzebne dla dziecka.
Tak.
A czy jednocześnie ten warsztat, ponieważ z tego, co pan mówi, on jest nakierowany na dziecko, to ono jest w centrum tego warsztatu? Dobrze rozumiem?
Nie, on jest nakierowany na rodzica, to rodzic jest w centrum.
A właśnie.
To jest warsztat o rodzicach dla rodziców tak naprawdę. Mhm. Rodzice są tam zachęcani do tego, żeby przyjrzeć się sobie, jak byli dziećmi, przyjrzeć się sobie tu i teraz, przyjrzeć się sobie wtedy, kiedy są w relacji ze swoimi dziećmi. To jest warsztat trochę o rodzicach dla rodziców.
To tak. Dobrze, że pan to powiedział, bo na podstawie tej pierwszej części naszej rozmowy można by było właśnie wyciągnąć wniosek, że dziecko jest w centrum i rodzic po prostu wszystkie siły, co wydaje się naturalne, i całe skupienie właśnie kieruje w stronę dziecka. Tylko jako rodzice i dorosłe osoby też jesteśmy zbudowani ze swojego doświadczenia i myślę, że tutaj też możemy mieć swoje mocne i słabsze strony. I rozumiem, że to też podlega
rozmowie. Tak, rozpoznawanie tego jest tutaj kluczowe w tym podejściu. To nie jest psychologiczne kung fu, to nie jest jak zdobyć czarny pas w uspokajanie dziecka i jak sprawić, żeby dziecko opanowało, nie wiem co, 3 języki, grę na pianinie i nie wiem, coś tam.
Czyli nie żądamy niemożliwego, czyli takich podstawowych...
Ani od dzieci, ani od siebie też.
To bardzo ważne. Pan jest zwolennikiem tej metody?
Tak.
Jest tak. Pan nią zafascynowany?
Jestem zachwycony. Gdybym mógł tylko to robić, to chyba bym tak. Chociaż nie, lubię kontakt z dziećmi też. To się uzupełnia wzajemnie. Ale w zasadzie tak teraz to w tym kierunku moim zawodowym idzie, że jak mam prowadzić warsztaty z rodzicami, to nawet jak one się nie nazywają Circle of Security, nie nazywają się Krąg Bezpieczeństwa, to jest jak i tak przemycam tam te moje nagrania. Mam licencję, jakby się naumiałem tego, odbyłem ten kurs i mam jakby do tego prawo, więc korzystam z tego.
A ten kurs odbywa się gdzie? W Stanach Zjednoczonych, w Londynie?
Ja osobiście ukończyłem właśnie w Londynie takie szkolenie. To jest najbliższe, że tak powiem, geograficznie miejsce, gdzie oni przyjeżdżają i to organizują.
Oni, czyli twórcy metody.
Tak.
Ze Stanów Zjednoczonych. No dobrze, a czy w takim razie ta metoda wyróżnia się czymś szczególnie na korzyść w porównaniu do innych sposobów pracy?
W moim poczuciu zdecydowanie tak. Gdyż ona pokazuje, w jaki sposób rozumieć samego siebie, w jaki sposób rozumieć dziecko. Ona jest taka niewymuszona. Tutaj nie ma jakichś takich celów do osiągnięcia, jakichś poprzeczek do przeskoczenia. Tutaj jest cały czas powtarzane to hasło, że wystarczająco dobry rodzic jest wystarczająco dobry. Tak jakby to jest tutaj, to jest takie główne motto, bycie wystarczająco dobrym rodzicem.
No proszę wyjaśnić, co oznacza wystarczająco dobry rodzic. Rodzice są w dzisiejszych czasach też poddawani bardzo dużej presji. Dużo bodźców, rozmaite szkoły, staramy się być rodzicami świadomymi, czytamy rozmaite artykuły. Wiadomo, że psychologowie są bardziej dostępni niż 30 lat temu na przykład. I rodzice zastanawiają się nad tym, no jak zrobić, żeby było dobrze. Mają na pewno świadomość, że mogą popełnić błąd, ale chyba nie do końca wszyscy mają świadomość, jak postąpić, żeby swoje dziecko wspierać.
To fajnie, że pani użyła tego określenia błąd, popełnianie błędów, ponieważ właśnie twórcy metody w swojej książce o tym właśnie piszą, że rodzic nigdy nie popełnia błędów. To nie ma czegoś takiego. Jedyny błąd, który możemy popełnić w naszym wychowywaniu, to dążenie do unikania błędów. I strasznie mi się to podoba, bo to jest wspaniała metafora, bo gdybyśmy, jeżeli mamy jakiś cel przed sobą wytyczony, jeżeli nawet to będzie, nie wiem, przejście łąki, i zamiast patrzeć na drugą stronę, dokąd chcemy dojść, będziemy ciągle skupiali się pod nogi, będziemy patrzeć, żeby omijać jakieś potencjalne przeszkody, nie popełniać błędów, to nie ma szansy, żebyśmy dotarli do tego celu.
No, albo się przewrócimy, albo wdepniemy w jakiś
tak,
krowi placek.
Tutaj jest taki pomysł, żeby właśnie iść, przewracać się, wstawać, wdepnąć w krowi placek, otrzepać się, przeprosić, pójść dalej i dotrzeć do tego miejsca, które nas interesowało, raczej niż meandrować i nigdy nie trafić tak.
No dobrze, to brzmi bardziej optymistycznie. Natomiast wystarczająco dobry rodzic to jeszcze kto?
No to tak, to pytanie...
Moglibyśmy osobny temat, to pytanie w ogóle osobną zawsze audycję pada. Zrobić na ten temat.
Tak, to pytanie zawsze pada. Wystarczająco dobry rodzic to jest taki ktoś, kto... Oni to pytanie, jak byłem na tym treningu, to się pojawia, w książce też się to pojawia i to jest tak. To jest taki ktoś, komu się udaje często. Kto się stara się przez cały czas, często mu się udaje, a wtedy, kiedy mu się to nie uda, to często naprawia to, co zepsuł.
Trochę aha, tak. Czyli jego zaletą jest to, że potrafi zauważyć w ogóle, że coś tak, nie wyszło.
Wychodzimy od intencjonalności. Powiedzmy, że jest na przykład w ramach tego podejścia jest opisana taka umiejętność bycie z. To polega na podążaniu za dzieckiem w emocjach dziecka. Twórcy metody mówią o tym, że wystarczy podążać jakby za dzieckiem, że wystarczy, kiedy nam się uda przez 30% czasu to podążanie za dzieckiem, czyli bycie świadomym, co ono czuje, bycie przy tych uczuciach, nie gaszenie ich, nie próbowanie zmieniania ich na siłę. Jeżeli nam się to uda 30% czasu, to wystarczy. Jeżeli raz na jakiś czas nam się zdarza powiedzieć dziecku, nic się nie stało, biegnij dalej. Jeżeli raz na jakiś czas zdarza nam się, nie wiem, zignorować jakąś tam sytuację. Jeżeli raz na jakiś czas zdarza nam się, nie wiem, nadmiernie czymś tam przerazić, to dopóki te 30% czasu będzie, to będzie ok. Pod warunkiem takim, że ta nasza intencjonalność jest przez cały czas. Czyli nie na takiej zasadzie, że jest, no powiedzmy, poniedziałek, wtorek, środa, czyli w zasadzie teraz do końca tygodnia już dziecko radzi sobie samo, bo ja już tutaj psycholog mi powiedział, tak, że mam luz. W amerykańskiej książce napisali, że wystarczy 30%. Staramy się cały czas, ale nie zawsze nam wychodzi. 30% nam się udaje, trochę nam się nie udaje, czasami jeszcze uda nam się coś naprawić, przyjść do dziecka, powiedzieć, tak, wiem, mówiliśmy się, że pójdziemy, ale nie poszliśmy, bo widzisz, zostałem dłużej w pracy, wiem, że jest ci teraz smutno, postaram się to jakoś tobie wynagrodzić, pójdziemy tam, nie wiem, za tydzień albo jutro, że przyjmujemy to, naprawiamy, tłumaczymy dziecku. No, i żyjmy
dobrze, zabrzmią optymistycznie, te 30% jakoś tak pomaga uwierzyć, że damy radę. Wspierać i rzeczywiście jakoś funkcjonować. Pracując na więź z dziećmi, rozumiem, że to są warsztaty przeznaczone nie tylko dla rodziców, ale także dla osób, które są blisko dzieci, czyli równie dobrze mógłby to być warsztat dla prawnych opiekunów albo dla babci czy dziadków.
Tak, w tym sensie tak. Osób, które bezpośrednio wychowują dziecko. Mhm. Takie dziecko. Bo przez chwilę myślałem, czy pani zada takie pytanie, czy to jest też dla profesjonalistów? Nie. To nie jest coś, co mogłoby zadziałać w klasie. Znaczy tam są takie próby, żeby to zaadaptować, ale oni z ogromną ostrożnością do tego się odnoszą. Natomiast tak, jeżeli ktoś wychowuje dziecko, jeżeli ktoś jest rodzicem zastępczym, jeżeli ktoś jest babcią wychowującą dziecko, to tak. Skorzysta z tych metod też, natomiast tutaj no, są takie jakby gwiazdki, przypisy i tak dalej. To trochę inaczej działa. Mhm. Jeżeli nie jesteśmy bycie biologicznym rodzicem konkretnego dziecka, no powoduje, że pewne nawet struktury mózgu inaczej działają i u tego rodzica, i u tego dziecka. Jest jakaś między nimi, są badane te zjawiska, nawet się mówi o tak zwanych neuronach lustrzanych, znaczy tam różni badacze, różne teorie mają na ten temat, ale takie zjawiska rzeczywiście są. Dziecko jest w stanie rozpoznać rytm serca u własnej matki po urodzeniu. Ono jakby reaguje na ten rytm, kiedy jest potem przytulony przez tą matkę. Więc rzeczywiście te wszystkie te zjawiska oparte na więzi troszeczkę inaczej będą działały u rodziców biologicznych, a troszeczkę inaczej u wszystkich innych osób wychowujących dziecko.
Mhm. Robi pan to zastrzeżenie, ale nie wyklucza udziału tak. Osób, które są
jedyne
blisko.
Co, to jak takie osoby się przyjmuje na warsztat, to trzeba z nimi o tym porozmawiać, trzeba im jakby zbadać, jakie mają oczekiwania, żeby też nie nadmuchać jakiegoś takiego wielkiego balona, który potem łatwo może pęknąć, nie? Oczekiwań i które są trudne do spełnienia.
Jeśli chodzi o samo trwanie warsztatów, pan wspomniał o takim spotkaniu, które trwa 2 godziny i w proporcjach kwadrans zajmują materiały filmowe, które stanowią podstawę do pracy i do rozmowy uczestników. A czy te spotkania odbywają się w cyklach? Czy warsztat to jest jedno takie dwugodzinne spotkanie?
Nie, to jest 8 spotkań raz na tydzień. Mhm. 8 dwugodzinnych spotkań, to stanowi to 16 godzin, to jest takie minimum tego warsztatu.
Jeżeli Państwo jesienią byliby zainteresowani, w Poznaniu, przypomnę, odbędą się takie warsztaty. Gdzie wypatrywać dokładnie?
Na Facebooku Fundacji 05.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Pan Adam Stepnowski, Sajt, psycholog pracujący w Fundacji 05, Szkole Podstawowej Cogito i Fundacji Rozwoju Motylarnia, entuzjasta metody Krąg Bezpieczeństwa, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przybycie do studia w audycji Z innej bajki. A państwa zapraszam jeszcze za kilka minut do wysłuchania kolejnego odcinka powieści, który ukazuje się w cyklu Klasyka Literatury Wielkopolskiej. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.